Dziś nie dyskutujemy o przystąpieniu Polski do strefy euro. To nie jest temat, który jest na stole, podkreślił premier Mateusz Morawiecki, który reprezentuje Polskę w trakcie pierwszej zagranicznej wizyty w Brukseli, gdzie bierze udział w szczycie unijnym. My dyskutujemy o stabilności strefy euro, która jest w bardzo trudnej sytuacji. Co dalej z naszym udziałem w strefie euro, kiedy będzie ten najlepszy moment, by do niej wejść? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Zbigniew Markowski, prezes OM Finance i dziennikarze Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Murs, Uniwersytet Gdański, Piotr Świąc, TVP Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Polska w strefie euro jeszcze nie teraz, mówi premier Mateusz Morawiecki i dodaje, że strefa euro potrzebuje najpierw reformy. Polska w strefie euro, za i przeciw. No i kiedy będzie ten najlepszy moment, by do niej wejść?
Wydaje mi się, że Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do tego, że przyjmie walutę euro. Walutą Unii Europejskiej jest euro. No jeżeli wstąpiliśmy do tego klubu, no to moim zdaniem powinniśmy na tym etapie przynajmniej określić datę, przynajmniej horyzont czasowy, kiedy przyjmiemy walutę euro. No oczywiście zmienić po drodze konstytucję, bo to jest wymagane. Teraz jest bardzo dobra sytuacja gospodarcza. Wszystkie wskaźniki są niezwykle optymistyczne. My spełniamy większość kryteriów. Waży się los kolejnej perspektywy budżetowej i też zmian wewnątrz Eurolandu w strefie euro. I wydaje mi się, że no, skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, sami tego chcieliśmy, zdecydowaliśmy się w referendum, że w tej Unii będziemy, no to prowadząc zniuansowaną politykę, przynajmniej powinniśmy określić tę perspektywę czasową. Ja nie mówię, że dzisiaj natychmiast powinniśmy przyjąć euro, ale sytuacja, kiedy właściwie odkładamy to w jakąś taką zupełnie nieokreśloną przyszłość, powoduje, że stajemy się no, trochę jednak tymi trochę w tym zewnętrznym kręgu Unii Europejskiej, bo przecież największe, najbogatsze państwa Unii Europejskiej, państwa założycielskie, to są państwa, które mają euro. W związku z tym te reformy też zapowiadane przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską, no też będą w jakiś sposób powodować, że państwa, te, które nie mają euro, a dzisiaj to tak naprawdę są państwa Europy Wschodniej, były państwa komunistyczne i państwa, które są po prostu biedniejsze, no siłą rzeczy mogą w pewnym momencie stać się rzeczywiście, no nie chcę powiedzieć outsiderami, ale po tej zewnętrznej stronie tych najważniejszych decyzji strategicznych w Unii Europejskiej.
Zbigniew Markowski.
Zgadzam się z większością argumentów pana rektora. Chcę powiedzieć, że byłem, jestem i będę głębokim zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro. Uważam, że trzeba wziąć pod uwagę jeszcze inne elementy strategiczne. Pierwszy to jest taki, że następuje jednak koncentracja potęgi gospodarczej w skali światowej i krystalizują się trzy centra. Centrum Stanów Zjednoczonych, Chiny wokół nich obszary oraz Europa, jeśli będzie zjednoczona. Co oznacza, że przekonanie, a druga sprawa jest taka, że mamy do czynienia z swobodnym przepływem kapitału i pieniądza w sferze gospodarki realnej, światowej. Przekonanie w związku z tym polskich władz, że nasza polityka monetarna pozwala nam na adaptację naszej polityki gospodarczej do szoków, jakie mogą dojść do nas z gospodarki zewnętrznej, jest moim zdaniem słabym argumentem, bo tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie, nie ma takich zasobów, żeby poprzez walutę bronić na przykład konkurencyjność naszej gospodarki w dłuższym okresie czasu. Drugi aspekt, który chcę podkreślić, jest taki, że wbrew temu, co mówi pan premier Morawiecki, kraje strefy europejskiej, strefy euro, przepraszam, dokonują istotnych zmian w tym systemie. Czyli wiemy, że mamy cały szereg buforów zabezpieczających przed kłopotami sektora bankowego. Mamy lepszy nadzór. Tworzy się, jest Europejski Bank Centralny. Mamy wreszcie mowę o domykaniu Unii Fiskalnej. Mowa jest o powstaniu nawet stanowiska ministra finansów Unii Europejskiej. Co oznacza, że to nie jest prawdą, że strefa euro jest takim taką szalupą, która się kołysze na wodach. Nie wiadomo, w którą stronę popłynie. Nie, nie, to jest nieprawda fundamentalna. Trzecia najważniejsza kwestia z punktu widzenia czysto polskiego jest taka, że jeśli mnie postawi tak, jak pan redaktor powiedział, daty, to proszę zwrócić uwagę, że nie będzie czasu na adaptację. My spełniamy już w tej chwili 2 z 3 kryteriów. Trzecie kryterium dotyczy pobytu naszej waluty w tak zwanym systemie międzynarodowych walut, gdzie będziemy obserwować wahania przy danym kursie Polski, bo musimy ocenić, przy jakim kursie polskiego złoty byśmy przeszli na euro. I to trzeba po prostu określić. Tak. To wymaga oczywiście istotnych zmian psychologicznych w gospodarce, dla liderów biznesu, dla dużych firm, ale to trzeba ogłosić. Jeśli tego nie ogłosimy, i to jest ostatni argument z gatunku wielkich, to nie ma czegoś takiego jak mobilizacja społeczna, mobilizacja ekonomiczna. Tego typu projekty są projektami na dziesiątki lat, często bez odwrotu. W związku z tym wymagają one bardzo silnej zgody w centrum politycznym, no i w centrum biznesowym, czyli trzeba uznać, że
no
biznes
i edukacji
jest...
Polaków, bo jednak tutaj też kulejemy.
Tak, tak. Edukacja Polaków, no proszę zwrócić uwagę, ona jest, faluje, bo też chciałbym powiedzieć bardzo szczerze, mianowicie za słowo edukacja my sądzimy, że może się kryć wszystko, co potrafi nam wyjaśnić, ale problematyka euro jest bardzo skomplikowana, tak na marginesie, a możemy uprościć w kilkunastu zdaniach. No,
najważniejsze, co chce wiedzieć Kowalski, no, tak. Czy on straci na zamianie złotego na euro i czy wzrosną ceny. I to są dwie najważniejsze rzeczy. I czy będzie zarabiał tyle, co zarabia na zachodzie,
znaczy,
dany
na pewno kolega. Tyle nie będzie zarabiać, bo tyle nie zarabiamy, to jest oczywiste.
Oczywiste, tak.
I też mówię, ta polityka musi być zniuansowana, bo tu nie jest wszystko tak oczywiste i tak proste. Tak, czyli tak. Na przykład ten element, o którym mówimy, ewentualnego wzrostu cen, no nie ukrywajmy, no tak było w Niemczech. No jeżeli porozmawiamy z ludźmi, którzy mieszkają w Niemczech, no to powiedzą, że jak była marka, potem wprowadzono euro, to te ceny wzrosły. Z tym, że minęło wiele lat i można się do tego w jakiś sposób przygotować. Ale ja na te dwa aspekty chciałbym zwrócić uwagę. Na jeden, o którym pan powiedział, czyli ten psychologiczny. Ja odnoszę wrażenie, że z biegiem lat po prostu rzeczywiście ta warstwa psychologii takiej społecznej, ona się zaskorupia, to znaczy to się staje coraz trudniejsze. Jeszcze kilka lat temu rozmowa o euro była prostsza. Teraz rzeczywiście no, takie zrozumiałe postawy psychologiczne są usztywnione. Ludzie rzeczywiście, czy politycy mówią, że no, nie chcemy, boimy się, stracimy naszą suwerenność gospodarczą. To jest jedno. A drugie, to jeszcze raz chcę wrócić do tych negocjacji o nowym budżecie, nowej perspektywie finansowej, na której Polsce bardzo zależy. No przecież inaczej traktuje się kraj, który na poważnie bierze Unię Europejską, w cudzysłowie, w tym sensie, że mówi, skoro jestem w tym klubie, wy macie tę walutę, no to ja też będę chciał do tej waluty przystąpić. No to od razu ta rozmowa przy stole, przy ewentualnym przyszłym podziale finansowym jest inna niż z krajem, który mówi, mnie nie interesuje wasza waluta, ale interesuje mnie jak największa perspektywa finansowa, czyli jak najwięcej pieniędzy dla mnie.
Według mnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy należy teraz przystąpić do Unii, czy nie należy, bo jest tyle argumentów za i tyle przeciw, że w zależności od tego, czy rozmawiamy z entuzjastą, czy z pesymistą, to będzie nam mówił tak albo tak. Tutaj przed chwileczką Piotr powiedział, że się zasklepia to przekonanie, że powinniśmy zostać przy złotówce. Według mnie to nie jest, że się zasklepia, tylko z tego powodu, którego powiedziałem przed chwileczką, tej mnogości argumentów za i przeciw, w zależności od tego, kto ma dostęp do głośnika, do naszych uszu, może sterować całym społeczeństwem. W ostatnich latach zarówno ten rząd, jak i poprzedni nie byli zainteresowani wstąpieniem do Unii Europejskiej. W związku
do strefy euro.
Do euro.
W Unii jesteśmy.
Tak, do strefy euro. W związku z tym słyszeliśmy więcej argumentów przeciwko wstąpieniu do euro i w związku z tym, że tak powiem, w większości społeczeństwa wyrobiło się przekonanie, że to euro nie jest nam potrzebne i że będziemy dobrze żyli przy złotówce. I takie przekonanie było dosyć długo w całej Unii Europejskiej, w strefie euro. Wynikało to między innymi z kryzysu, z tego, że okazało się, że nagle Grecja została zostawiona sama sobie i wiele z jej kryzysu wynikało właśnie z tego, że była w strefie euro.
I powszechnie było wiadomo, że chodzi o to, żeby ratować niemieckie banki, które najwięcej pieniędzy udzieliły.
Ale od kilku lat
Grekom.
Się to uspokoiło. Wychodzimy z kryzysu i obserwujemy, że jest coraz większe poparcie dla euro w strefie euro. Jeżeli popatrzymy na ostatnie badania, które było, to bardzo duże jest poparcie w Niemczech, we Francji, co jest oczywiste, ale też na Słowacji na przykład, która przecież tak dawno nie przystąpiła i o której mówiliśmy przed chwileczką, że tam była duża podwyżka cen, kiedy wstąpili. Okazuje się, że jednak Słowacy przekonali się po paru latach. Z drugiej strony mamy Litwę, która jest największym pesymistą, twierdzi, że bardzo jej mieszkańcy twierdzą, że bardzo źle zrobili, że wstąpili. Wynika to też z tego, że oni jako ostatni wstąpili, oni 2 lata temu wstąpili. Więc jeszcze odczuwają te skutki podwyżki cen prawdopodobnie. Teraz co zrobić, żebyśmy w Polsce tego nie odczuwali? Mm. Można na przykład z dużym wyprzedzeniem podawać ceny produktów w 2 cenach. W ten sposób będziemy, zanim wstąpimy, będziemy dokładnie wiedzieli, ile kosztuje bułka w euro, ile w złotówkach i będziemy czuli, kiedy jest podwyżka. Ale do tego jest potrzebna decyzja. I tu znowu wracamy do początku, czyli muszą podjąć politycy. To jest stricte polityczna decyzja. Ekonomiści mogą pomagać, podając argumenty za lub przeciw, ale jak gdyby ostateczna decyzja i tak należy do tego, kogo wybierzemy i czy ten ktoś będzie za, czy będzie przeciw.
Znaczy ja nie mogę się, no jesteśmy w niewielkim gronie i z panem redaktorem nie mogę się zgodzić w wielu miejscach. Spróbuję po kolei kilka rzeczy, bo one będą miały istotny sens w naszej dyskusji. Po pierwsze, to nie jest tak, że Polacy się nie przygotowali do wejścia do euro. Nawet w rządzie byłego premiera Tuska było stanowisko człowieka do spraw, pełnomocnika do spraw euro, który
miał... I był taki moment, kiedy była mowa, że już najpóźniej za 2 lata wejdziemy prezes, do tej strefy.
Premier Tusk
to było przed kryzysem.
Chwileczkę. Premier Tusk ogłosił nawet datę wejścia. I proszę, że wtedy zupełnie inaczej była odbierana ta idea wśród społeczeństwa, ponieważ było dużo istotnych, mądrych raportów publikowanych przez tego pełnomocnika, przez MBEP. Były 2 znakomite raporty MBEP na temat kosztów i strat z ewentualnego przyjęcia euro. To było i to jest. Po drugie, chcę powiedzieć tak, to nie jest prawda, że my nie wiemy, czy są korzyści, czy są straty. Oczywiście, że wiemy. Proszę zwrócić uwagę, że to jest element, który w ogóle kwestionuje myślenie racjonalne, które jest w tej chwili poddawane wątpliwość w całym świecie. My doskonale wiemy z badań ekonomicznych, co jest zaletą, a co jest stratą w tym przejściu. Oczywiście wejście do strefy euro jest elementem bardzo istotnym ze sfery psychologii społecznej i struktur społecznych. I to wymaga decyzji długofalowej, jakiegoś mądrego lidera, mądrej partii, która będzie miała myśl strategiczną. Trzecia sprawa jest taka, że proszę pamiętać, iż oddanie pewnych fundamentalnych kwestii w ręce sondażowe jest po prostu zaprzeczeniem idei polityki, no bo po to wybieramy polityków, którzy mają, jeśli mają taki program, żeby nam spokojnie wyjaśnić, jakie są korzyści, jakie są przeciwne. No, tam, gdzie są, pojawiają się sondaże, referenda, demokracje pękają i wchodzą w bardzo trudne sytuacje. Przecież Brexit jest takim przykładem. No, ewidentne straty dla gospodarki są pokazywane z każdym miesiącem. Straty faktyczne, a mimo to część ludzi nadal tkwi w przekonaniu, że podjął dobrą decyzję, mówi o obywateli brytyjskich, chociaż będzie to decyzja prawdopodobnie nieodwracalna.
Przykładów z historii jest jeszcze więcej.
Jeszcze więcej, prawda?
Tak,
już nie będzie cytować. Zgoda. Wracając do naszego euro, chcę powiedzieć tak, że brakuje mi tylko tutaj jednej rzeczy, mianowicie w Polsce zanika motyw, to do kolegi właśnie z uczelni mówię, motyw wejścia do sfery publicznej mądrych ludzi z analizami i raportami. Tutaj pytanie takie, na przykład Uniwersytet Gdański, bardzo blisko uczelnia, ma siły, żeby był tam kiedyś profesor Pietrzak, świętej pamięci, znakomita postać, ma siły naukowej, żeby na przykład ogłaszać pewnego rodzaju raporty co pewien czas, tak? Innym słowy, jeśli my nie będziemy pokazywać racjonalnej strony tego aspektu, to będzie to emocjonalna kwestia dominować. Wtedy zawsze przegramy. I ostatnie słowo, jeśli mogę. Po stronie biznesu, proszę państwa, no nie możemy liczyć, że będziemy mieć wzrost gospodarczy, innowacyjność, kiedy koszty funkcjonowania biznesu polskiego będą droższe niż i dostęp do kapitału będą droższe niż w strefie euro. No jak będziemy to robić? A jak będziemy robić, jeśli nie będziemy dojścia do tych samych źródeł finansowania w skali euro po kolejnej perspektywie? Będziemy poza klubem euro, więc w związku z tym być może jest groźba, że będą nam te możliwości odcięte albo ograniczone. I takich rzeczy możemy powiedzieć. Znaczy, z punktu widzenia biznesu niewątpliwie jest bardzo silna potrzeba wejścia w jakiejś określonej dacie do strefy.
Ja jeszcze chcę zwrócić na jeden aspekt uwagę, mianowicie na to, że jest coś takiego jak stabilność. Już nie mówię o biznesmenach, czyli nie mówię o tym, że nie ma tak zwanych ryzyk wahań kursów walut, ale no, prosty przykład, jeśli chodzi o nas konsumentów, samochody. One są w większości przeliczane, no, światowym potentatem są Niemcy, prawda? Niemieckie samochody dominują na polskim rynku. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje za oknem. I teraz wyobraźmy sobie hipotetycznie sytuację, co wcale nie jest tak bardzo mało prawdopodobne, że dochodzi do jakiegoś tąpnięcia, że dochodzi do jakiegoś dużego wahania kursu złotego. Złoty drożeje. Automatycznie przy naszych obecnych zarobkach te samochody, których cena często przeliczana jest w euro, również drożeją. To jest jeden z aspektów, jeden z przykładów, jakiego rodzaju ryzyka, jakiego rodzaju niepokoju moglibyśmy się pozbyć, jak stabilniej moglibyśmy też swoją przyszłość finansową w jakiś sposób budować, planować.
W długim okresie czasu. Tak, tak, oczywiście.
Tutaj pan prezes mówił, że było dużo analiz, które pokazywało, że wejście do strefy euro jest korzystne. Zgadzam się, dużo takich analiz było, ale z drugiej strony słyszeliśmy od osób, które uznajemy za ekspertów, że nie należy jeszcze wchodzić, ponieważ nie mamy konwergencji, nasza gospodarka jeszcze nie jest dostosowana do strefy euro. Podawany był przykład Grecji, która nie mogła zdewaluować swojej waluty i przez to kryzys był silniejszy niż mógłby być, niż u nas na przykład był. Więc tych argumentów było dużo. Mówił pan prezes tutaj o NBP-ie. Faktycznie był raport za prezesa Skrzypka, który pokazywał i wady, i zalety. Ale później prezes BLK twierdził właściwie przez całą swoją kadencję, że na razie nie powinniśmy mówić o euro. Więc jeżeli pojawiają się osoby, które mają tytuł profesorski, są ekonomistami i twierdzą, że strefa euro jeszcze dla nas nie jest, no to siłą rzeczy, jeżeli ich przekaz jest silniejszy niż tych, którzy twierdzą, że jest na odwrót, większość społeczeństwa będzie tak myślała. Ja jestem przekonany, że w tej chwili w ciągu paru lat będziemy obserwowali odejście od tej niechęci do euro. Że coraz więcej będzie tych głosów, które będą mówiły o tym, że euro jest nam potrzebne, ponieważ wynika to z tego, z czego pan mówił, z kolejnej perspektywy. Przypuszczam, że w najbliższych latach strefa euro będzie się bardziej integrować i przepływy kapitałowe będą nie między biednymi krajami, a bogatymi, jak w tej chwili jest, a będą między krajami, które mają dodatni bilans handlowy, a tymi, które mają ujemny. Czyli dodatni mają Niemcy, ujemny mają Grecja, pieniądze będą szły do Grecji, ponieważ będą w jednej strefie euro, a nie do Polski, jeżeli Polska nie będzie w strefie euro.
Mechanizmy będą zastosowane tak, żeby były atrakcyjne, żeby strefa euro była atrakcyjna,
normalizowały sytuację w strefie euro, żeby nie dochodziło do kolejnych kryzysów. To jest wzór amerykański, gdzie też między Stanami, które są słabe, tam na przykład są robione inwestycje rządowe, żeby je wzmocnić.
Jeśli go mogę jedną rzecz. Znaczy, czy jest w ogóle czas na czekanie? Bo należało powiedzieć...
No, czasu jest bardzo mało.
Tak, o właśnie.
Czy minęło bardzo wiele lat od czasu, kiedy weszliśmy do Unii. Tak, no, tak
jeśli,
też trzeba powiedzieć.
Jeśli, proszę państwa, przez fakt, że jesteśmy w tej chwili w bardzo dobrej koniunkturze w Unii Europejskiej, która pozwoliła ten system naprawić, sami też wykazujemy z dumą wysokie wskaźniki, no to kiedy mam wejść do tego? Kiedy będzie kryzys tu i tam? Albo, bo on, mamy cykl koniunkturalny. Nieuchronnie przyjdzie osłabienie gospodarki. Zobaczymy, gdzie ona będzie.
Poza tym jeszcze jedna rzecz. No, wstępowaliśmy do Unii Europejskiej z wielkim entuzjazmem. Spełniło się pewne marzenie.
Tak.
Ja szczerze powiem, nie bardzo rozumiem, jaki jest teraz powód tego, że my chcemy jednak być tymi outsiderami w Unii Europejskiej, bo naprawdę do tego to zmierza. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, której nie możemy z Polską porównać, bo Wielka Brytania zawsze była zewnętrzna wobec Europy, nawet w języku angielskim mówiło się on the continent, na kontynencie. Oni tak patrzą na Europę, że są oni i kontynent europejski. No to rzeczywiście ta strefa poza euro to będzie marginalna część PKB Unii Europejskiej.
A my do dyskusji wrócimy po 10:30 po skrócie wiadomości. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Zbigniew Markowski, prezes OM Finance i dziennikarze Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Piotr Świące, TVP Gdańsk. Grupa Lotos podpisała umowę na dostawę amerykańskiej ropy naftowej do rafinerii w Gdańsku. W nowym roku 2018 Amerykanie dostarczą minimum 5 ładunków ropy, poinformowała gdańska spółka. To pierwsza w historii Polski umowa terminowa na dostawy ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych. Od kilkunastu miesięcy Lotos konsekwentnie realizuje swoje założenia strategiczne w zakresie zwiększania bezpieczeństwa Polski w sektorze energii poprzez otwarcie się na zupełnie nowe, bezpieczne kierunki dostaw, powiedział cytowany w komunikacie prezes Lotosu Marcin Jastrzębski. Jakie znaczenie ma ten kontrakt? Rzeczywiście możemy mówić o historycznym?
Nie. Znaczy, chcę powiedzieć tak. W działalności gospodarczej niewiele jest rzeczy historycznych, natomiast jest sensowna strategia. Proszę pamiętać, że jednym ruchem jest to, że staramy się sprawdzić możliwości zakupu i na jakich warunkach ropy naftowej z różnych krajów. Proszę pamiętać, że w tej chwili Stany Zjednoczone stają się największym na świecie producentem gazu i rosnącym procentem ropy naftowej, a to za sprawą technologii z łupków. Co powoduje, że Stany Zjednoczone będą miały istotny wpływ na ceny i na warunki funkcjonowania. Ale więc jest to, wiele, wiele temu członkowie Gdańskiego Klubu Biznesu, z którym się reprezentuje pan prezes Olechnowicz i jego zespół, zarząd, zdecydowali się na pewne inwestycje, które stworzyły możliwości przerobu ropy z różnych gatunków na produkty, nie tylko na benzynę i diesel, ale też na inne półprodukty, które zwiększają efektywność działania. W tym kontekście mogę powiedzieć, że kontynuowanie przez obecny zarząd Lotosu tej strategii ma głęboki sens i jest dowodem, że można w gospodarce jednak dostrzegać potrzebę ciągłości w długim okresie czasu. Natomiast 5 ładunków to jest oczywiście tylko symboliczna kwestia, bo tak jak staramy się pozyskać z innych źródeł gaz, LNG, tak też testujemy ropę z Arabii Saudyjskiej, z Kuwejtu, a teraz ropę z Stanów Zjednoczonych. To, że możemy to importować i mamy ku temu terminale, które są przebudowane i są nastawione na import i na eksport, jak port północny, to, że mamy w Gdańsku najnowocześniejsze technologie, które pozwalają to przetwarzać różne gatunki ropy naftowej, bo to mowa jest o innym gatunku ropy naftowej niż ten klasyczny z Zatoki Meksykańskiej. Jest to dowód, proszę Państwa, że decyzje podejmowane strategicznie wcześniej przynoszą teraz korzyści i to chciałbym podkreślić.
Grupa Lotos testuje teraz różne gatunki ropy, testuje też różne kierunki dostaw ropy. Ten kontrakt amerykański jest kolejnym w całej serii, no bo pamiętamy, że był już statek ze Stanów Zjednoczonych, była ropa z Kanady, z Bliskiego Wschodu. No i to jest element takiej rzeczywiście szerszej strategii dywersyfikacji. 25% ropy przerabianej w Lotosie pochodzi nie z kierunku wschodniego. Przypomnijmy, że rafineria gdańska powstała, znaczy w założeniu jest rafinerią, która może całkowicie poradzić sobie bez dostaw gazu ze ropy z kierunku wschodniego. Przecież Naftoport obecnie zdolności przeładunkowe wykorzystuje jedynie, zdaje się, w 1/4. Tak więc tak naprawdę zdaje się, że całe zapotrzebowanie Polski na ropę moglibyśmy obsłużyć poprzez Naftoport i później przerób ropy tutaj w kraju. Wydaje mi się, że niezwykle istotnym elementem, bo a propos pytania, czy to jest historyczny, przełomowy moment. Też się zgadzam, znaczy to jest rzeczywiście niezwykle ważny moment, no bo po raz pierwszy taka stała umowa, ale z drugiej strony sądzę, że niezwykle ważnym aspektem jest to, że to w ogóle się dzieje, że to w ogóle jest. W tym sensie, że jest Naftoport, że jest ruch statków z ropą, bo to jest element pewnego przetargu, tak? Pewnej karty przetargowej i patrzymy też oczywiście na partnera rosyjskiego. W tym momencie pozycja Polski staje się zupełnie inna w tych negocjacjach. pokazuje Polska, pokazuje Grupa Lotos, że jeśli coś by się stało, jeśli ten kran, ten kurek z ropą zostałby zakręcony, no to my sobie poradzimy w tym sensie, że jesteśmy w stanie importować ropę i przerabiać.
I przerabiać, ja jeszcze, bo przetestowane
tak,
to wszystko zostało.
Tak, ja jeszcze zwrócę uwagę na program inwestycyjny w Grupie Lotos. Tam jest, tam kończy się realizacja programu EFRA. To jest program wart 2,5 miliarda.
Złotych.
Mhm. Chodzi o przerób pozostałości po
tych różnych frakcji,
różnych frakcji po przerobie ropy. Do tej pory z tego powstawały głównie asfalty, olej opałowy. Teraz będą mogły powstawać wysoko, jak to mówią przedstawiciele Lotosu, wysokomarżowe produkty.
Lepszej jakości,
na których jest ten zarobek większy, więc te różne gatunki ropy, które docierają, niewątpliwie są potrzebne i niewątpliwie, tak jak mówię, Lotos testuje teraz różne możliwości przerobu ropy naftowej.
Dla mnie historyczne to będzie pierwszy statek, który wpłynie do naftoportu, który nie będzie tematem dla mediów. Bo w tej chwili każdy kolejny, który wpływa, my tutaj omawiamy, czy to już historyczny, czy jeszcze niehistoryczny i tak dalej. Ale tak naprawdę to 90% ropy przerabianej w Polsce jest ciągle z Rosji. Więc dopóki jest taka przewaga z jednego kierunku, no to tylko można traktować jako próby, przymiarki do zmiany tego kierunku i no tak jak tutaj pan prezes powiedział, konsekwentna strategia, którą realizujemy i która może kiedyś przyniesie nam efekty.
Proszę pamiętać, tak, na pewno się zgadzam tutaj z panem redaktorem, ale chcę powiedzieć, że kwestia ceny jest istotna, bo efektywność danej transakcji w dużej mierze zależy od ceny bazowej oraz innych elementów ryzyka, które się trzeba ubezpieczyć. Do niedawna ropa rosyjska była wyraźnie tańsza. W tej chwili, kiedy mamy stabilizację cen na ropie światowej z tendencją z wyjątkiem ostatniego okresu, a jednak był też okres spadku długotrwałego ceny, to możliwości, a podażowe możliwości są większe niż kiedykolwiek, to my mamy teraz większy wybór. I to jest ten moment, do którego zostaliśmy przygotowani przez poprzednie mądre decyzje. Proszę pamiętać, że w tej chwili mamy, proszę Państwa, sytuację następującą. Mianowicie, jeśli chodzi o ropę naftową, mamy systematyczne ograniczenie podaży przez kraje członkowskie OPEC, a mimo to, proszę Państwa, podaż ropy naftowej jest większa niż popyt, czyli jest możliwość wyboru, jest źródła, jest też możliwość negocjowania ceny, prawda, czy to spotowej, czy kontraktowej. Warunkiem kluczowym jest to, żeby mieć infrastrukturę. Tę infrastrukturę mamy, testujemy ją i trzeba ją po prostu rozbudowywać. Ja chcę powiedzieć, że byłem autorem, współautorem pięknego, fundamentalnego projektu dla bezpiecznego w Polsce, realizowanego też przez Grupę Lotos. Był to projekt kawern solnych i został zagubiony.
Właśnie, w pewnym momencie było głośno zrobiliśmy o kawernach i tak,
zrobiliśmy
nagle
studium opłacalności. Były już gotowe realizacje miejsca. Z przyczyn, o których nie chciałbym mówić, projekt został odstawiony na bok. A więc jeszcze mamy dużo rzeczy do zrobienia, żeby być w pełni zabezpieczonych. Chcę Państwu powiedzieć, że na przykład w takich kawernach solnych Stany Zjednoczone mają zamrożone w cudzysłowie, czy zgromadzone 6-miesięczną konsumpcję całej gospodarki, bo to też stabilizuje, tak? To nie tylko trzeba jeszcze zaimportować,
to trzeba
być może tak pokryć na dłuższy okres czasu potrzeby gospodarki narodowej, więc jeszcze jest wiele rzeczy historycznych do zrobienia.
Tutaj akurat chcę potwierdzić to, co powiedział przed chwilą pan prezes. Miałem ostatnią okazję rozmawiać z zarządem Grupy Lotos, prezesem Marcinem Jastrzębskim i tam rzeczywiście takie deklaracje ze strony przedstawicieli zarządu padały, że jeśli chodzi o dywersyfikację, to tutaj tym kryterium działania nie jest kwestia polityczna. Oczywiście to też jest ważne, ale rzeczywiście jest brana pod uwagę ta cena, że te decyzje, czy te kontrakty, czy te statki, które wpływają, to testowanie ropy z różnych kierunków, jak mówią przedstawiciele Lotosu, ma ten taki background ekonomiczny, że to jest jakby podstawa też podejmowanych decyzji.
Tylko, że się zdarzało do tej pory, że często właśnie ten aspekt ekonomiczny był wytłumaczeniem do zamrażania różnych projektów, tak jak te kawerny. Takich projektów w dziale energetyki, czy w ogóle w dziale paliw było bardzo dużo. Były rurociągi, które już prawie mieliśmy podpisywać i nagle ktoś stwierdził, a po co z Rosji i tak jest taniej. I w związku z tym no, trzeba na ten aspekt ekonomiczny patrzeć, ale też brać pod uwagę strategię taką bardzo wieloletnią.
To ostatnie słowo z mojej strony. Bardzo mi się podoba kwestia strategiczna. Tak? Znaczy, nam potrzeba strategicznego myślenia w wielu kluczowych sektorach. Ale jednocześnie ta kluczowość myślenia strategicznego wynika z różnorodności. I dlatego jestem głębokim zwolennikiem autonomii działania Grupy Lotos jako spółki samodzielnej. Chcę podkreślić, że co pewien czas wracają mowa i różne wiadomości o ewentualnych połączeniach. Mm. Ale proszę zwrócić uwagę, że prawdopodobnie nie byłoby tych możliwości, gdyby właśnie nie wewnętrzna konkurencyjność, gdyby nie to, że zespoły menadżerów dwóch różnych spółek inaczej widziały problemy zaopatrzeniowe, na położenie, na infrastrukturę. To też jest dodatkowy dowód, tak sobie teraz uświadomiłem w naszej dyskusji, że argument o pozostaniu Lotosu jako samodzielnej firmy ma głęboki sens.
Zbigniew Markowski, Maciej Goniszewski, Piotr Świąc, Iwona Wysocka. 10:47, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Zbigniew Markowski, prezes OM Finance i dziennikarze Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Piotr Świąc, TVP Gdańsk. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny być traktowane niemal tak jak konsumenci, a nie dokładnie tak jak największe korporacje uznało Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie możemy traktować najmniejszych przedsiębiorców tak jak traktuje się największe spółki. Przepraszam, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. A chodzi o to, żeby osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, miały możliwość upadłości gospodarczej na takiej zasadzie, na jakiej mają ją zwykli konsumenci. No i skutki zmian, jeśli weszłyby one w życie.
Czy ja powiem, jak to w życiu wygląda. Te osoby prowadzące działalność gospodarczą, ci przedsiębiorcy, tak powiedziałbym.
Sprzedający na przykład kapustę na rynku.
Tak. Sprzedają kapustę na rynku, albo często też na przykład są osobami, które zostały zmuszone do założenia tej jednoosobowej działalności gospodarczej, bo pracodawca się uchyla od
płacenia składek.
Albo po prostu uznał, że będzie tak taniej. W związku z tym, proszę bardzo, jeśli dalej chcecie pracować, to załóżcie własną działalność.
I to są ktoś jest przedsiębiorcą mimowolnie.
I to są tacy przedsiębiorcy właśnie w wielu przypadkach.
Tak, to jest dosyć oczywiste posunięcie. Zresztą w Unii Europejskiej też mamy przepisy w niektórych krajach. Generalnie w Unii Europejskiej nie ma jednego przepisu, który by regulował status jednoosobowej firmy, tak zwanej, czyli samozatrudnionego. Są one bardzo różne, były wielkie debaty na ten temat. W niektórych krajach oni są traktowani jako coś pośredniego między pracownikiem a przedsiębiorcą, czyli mają część praw pracownika, część praw przedsiębiorcy i się robi jakiś taki miks. Generalnie te posunięcie, żeby oni mogli, że tak powiem, upadać na tych samych zasadach, co konsumenci są, jest oczywiste. Tak jak tutaj Piotrek przed chwileczką mówił, często są to pracownicy tak naprawdę, którzy z różnych powodów są na jednoosobowej działalności.
Upraszczając, często jest taka sytuacja, że przy tym przysłowiowym jednym stole w firmie, w biurze...
Siedzi pięć firm
i na przykład pracownik etatowy, tak? I tu mówimy o tego typu przedsiębiorcach.
No właśnie, a jeśli chodzi o upadłość, są tak samo traktowani jak wielkie korporacje na przykład.
Nie, posunięcie bardzo mądre, rozsądne. Proszę pamiętać, że ci przedsiębiorcy, których mamy na myśli, o których mówimy, podejmą ryzyko całym swoim majątkiem, całym swoim życiem, więc to dobry krok.
Poza tym wiążą często przysłowiowy koniec z końcem, bo też są poddani właśnie takiej bardzo, powiedziałbym, niestabilnej sytuacji, no bo nie są związani na przykład...
I agresywnej konkurencji.
Tak. Albo też umową etatową, prawda?
Tak, tak.
A często działalność gospodarcza jest zapisana jakby na miejsce, gdzie się mieszka, czyli na mieszkanie i w razie jakichś problemów cała rodzina traci swoje lokum na przykład. Zobaczymy, jak te zmiany będą wchodziły. Szczegółów nie znamy, nie wiemy, kiedy by to miało wejść w życie, ale no, miejmy nadzieję, że zmiany wejdą w życie. Zmiana jest bardzo potrzebna. Co szósty Polak zgłasza problemy z szukaniem pracy, wynika z badania Work Service. To paradoks, biorąc pod uwagę, że równocześnie ponad połowa polskich firm deklaruje trudności rekrutacyjne, a liczba wakatów w gospodarce rośnie. rośnie o ponad 37% w ciągu roku. No i o co tu chodzi? Jak pogodzić tych, którzy co szóstego Polaka, który szuka pracy, z tymi pracodawcami, którzy szukają pracowników?
O tym mówiliśmy tutaj, że jest takie niedopasowanie między pracownikami a pracodawcami. Pracodawcy szukają bardzo często osób z jednej strony albo bardzo wykształconych i wtedy płacą im każde pieniądze, żeby oni się pojawili, na przykład specjaliści od IT, albo osób zupełnie niewykształconych, którym chcą płacić minimalne pensje. A gro pracowników nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy i oni właściwie dla nich się nic nie zmieniło w tym, że spadło bezrobocie. Tym bardziej, że można powiedzieć, że duża część tego bezrobocia spadła dlatego, że ci bezrobotni przeszli na emeryturę. Więc ta grupa pośrodku, ona faktycznie może mieć cały czas problemy ze znalezieniem pracy.
No dobrze, my cały czas mówimy, że tak jest. Od jakiegoś czasu powtarzamy to, tylko co zrobić, żeby ta droga gdzieś tam się skrzyżowała tych ludzi z pracodawcą.
To jest trochę taki, powiedział, miód na moje serce, bo ja się często zastanawiałem, rozmawiając właśnie z przedsiębiorcami, czy z przedstawicielami, z urzędnikami odpowiedzialnymi za rynek pracy, którzy mówili, no tak, bezrobocie rekordowo niskie, no właściwie rynek pracownika, a znamy wiele osób, które nie mogą tej pracy znaleźć. I to jest odpowiedź, po prostu to niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb, do rynku pracy. No wiele osób bezskutecznie, już przekraczając też pewien wiek, 45 plus, 50 plus, poszukuje pracy, nie może znaleźć, bo te kwalifikacje nie są atrakcyjne dla pracodawców. Albo pracodawcy, że tak jak tutaj mówisz, szukają niewykwalifikowanych pracowników w dużej mierze i to z kolei też nie odpowiada aspiracjom.
Niekoniecznie, bo szukamy też ludzi o konkretnych specjalnościach, prawda? Czyli mówimy o na przykład w budownictwie, w przemyśle stoczniowym, w automatyzacji. No, bardzo dużo jest w sensie drzewnym zawodów bardzo technicznych, gdzie trzeba mieć wiedzę, umiejętności. Takich ludzi często nie ma. Dlaczego nie ma? Bo po pierwsze rzeczywiście popełniliśmy błąd, widząc perspektywę, w złej perspektywie szkoleń zawodowe i te ścieżki, prawda, kształceniowe. A z drugiej strony, proszę Państwa, znaczna część dobrych specjalistów wyjechała do innych krajów Unii Europejskiej, ponieważ te specjalności tam też są pożądane, ale za to cena, czyli ich pracy, jest wyższa. Więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która jest pewnego rodzaju wstrząsem dla przedsiębiorców i dla społeczeństwa w dwie strony. Mianowicie przedsiębiorcy mają istotne zapotrzebowanie na konkretne zawody. Od zaraz.
Tych zawodów nie ma.
Tych osób nie ma. Z kolei ludzie nie są w stanie przewidzieć, jaki będzie w przyszłości zapotrzebowanie na jakie zawody. I ten problem się pogłębia. I będzie się pogłębiać. Między innymi za sprawą robotyzacji, za sprawą sztucznej inteligencji. I to będzie też dotyczyć, proszę Państwa, zawodów, które do tej pory sądziliśmy, że obejmują też ludzi wykształconych. Po prostu w sektorze finansowym można się spodziewać dużych zmian. Ubezpieczeniowym, w telekomunikacji. Tam można wyobrazić sobie szybki proces zastępowania pracy żywej pracą inteligentną, co się nazywa AI, czyli sztuczna inteligencja. Co trzeba zrobić? No, po prostu jeszcze lepiej dopasowywać potrzeby edukacyjne do przyszłych zapotrzebowania gospodarki.
Ale jak zaktywizować tych ludzi? Wejdę w słowo, panie prezesie, bo ostatnio rozmawiałam z przedstawicielką Solidarności, koordynatorką dofinansowywanych unijnych programów właśnie zmiany kwalifikacji. Jeśli słuchają nas słuchacze, którzy chcieliby zmienić kwalifikacje, zachęcam, żeby się do Gdańskiej Solidarności zwrócili, bo nie ma, proszę Państwa, chętnych. Można iść do pracodawcy ewentualnego, dowiedzieć się, jakie muszę zdobyć kwalifikacje, żeby zostać przyjętym do pracy. I można iść po pieniądze po sfinansowanie danego kursu, żeby się przekwalifikować albo żeby zdobyć nowe kwalifikacje. I proszę Państwa, nie ma chętnych. Argumenty są takie, ja muszę z daleka dojeżdżać na ten kurs. No to pani z Solidarności mówi, nie ma problemu, proszę się zwrócić do nas z wnioskiem. My Państwu sfinansujemy te dojazdy. No ale nie mam z kim dzieci zostawić. Sfinansujemy w tym początkowym okresie, póki pan będziecie się dokształcać, nianie. Nie ma chętnych. Trzeba do tych ludzi jakoś dotrzeć. I powiem szczerze, że przy takich argumentach ja sama nie wiem, jak to zrobić.
Proszę Państwa, gdyby był jedno narzędzie, to byśmy je użyli. Generalnie nauka i doświadczenie ekonomiczne mówi o problemie motywowania pracowników do poszukania pracy, czyli problem mobilności wychodzi. Druga kwestia, drugi kierunek działań to jest właśnie aktywizacja jeszcze lepsza wszystkich urzędów pracy, stworzenia na przykład prywatnych urzędów pracy, które byłyby motywowane od skutecznego przekształcenia pracownika i dania mu pracy. I trzecia rzecz jest również stwarzanie warunków. Tutaj wspomnieliśmy, no, dostęp do rynku, czyli lepsza infrastruktura dojazdowa, żłobki, przedszkola. No, to jest istotna sprawa. Ja się bardzo tylko boję o problem kobiet, bo uważam, że to dopiero się pojawimy niebawem z problemem wielkim aktywizacji kobiet.
To, co powiedziała Iwona Wysocka jednym zdaniem, to też świadczy chyba o, no, o tym, że te źródła dochodu muszą być, skoro jest taka postawa, no bo żyć z czegoś trzeba. Czyli z jednej strony jakieś te właśnie źródła dochodu, ale też sądzę, że szara strefa, która moim zdaniem w Polsce cały czas jest niedoszacowana.
I ma się dobrze.
A ma się bardzo dobrze.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Markowski, prezes OM Finance, i dziennikarze Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, i Piotr Świąc, TVP Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.